Drodzy bracia neopresbiterzy, na przestrzeni dwóch ostatnich tygodni usłyszeliście wiele życzeń, wiele słów na temat kapłaństwa, homilii. Dzisiaj z racji waszej mszy świętej prymicyjnej w naszej wspólnocie mam sposobność i ja, jako opiekun waszego roku, skierować do was, ale i do nas wszystkich Boże Słowo. Pozwólcie, że te moje rozważania oprę na pewnej triadzie, o której mówi kardynał Robert Sarach w swojej najnowszej książce Z głębi naszych serc, którą przygotował razem z Benedyktem XVI. Znajdujemy tam takie słowo: Krzyż, Eucharystia i Maryja Dziewica kształtują, budują, karmią i umacniają nasze życie chrześcijańskie i kapłańskie. Krzyż pozwala nam się narodzić do życia w Bogu. Bez Eucharystii nie możemy żyć. Maryja jako Matka uważnie czuwa nad naszym wzrastaniem duchowym. Kardynał podkreśla, że na tych trzech rzeczywistościach Krux, Hostia i Virgo powinna opierać się życie wewnętrzne każdego kapłana. Spróbujmy pokrótce przyjrzeć się każdej z nich. Kiedy myślimy o krzyżu w życiu kapłańskim, to przychodzą nam na myśl słowa z Ewangelii świętego Marka: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. O jakim zaparciu się siebie mówi tutaj Jezus? Tłumacząc to słowo z łaciny, a ona używa tutaj wyrażenia denego, abnego, otrzymujemy sens wyrzekać się, neguje samego siebie. Nie chodzi to tylko o jakąś formę umartwienia zewnętrznego czy wewnętrznego, ale o wyzucie się z siebie samego, zapomnienie o własnej osobie i interesach, aby pragnąć tego, co się podoba Bogu. Tak jak czynił to Chrystus, który we wszystkim szukał woli Ojca. Polskie tłumaczenie tego słowa zaprzeć się samego siebie jest bardzo ciekawe. Nawiązuje ono do zwierzęcia pociągowego, które musi zaprzeć się o ziemię, aby móc pociągnąć pług albo ciężki wóz. Do takiego rozumienia tego słowa nawiązuje też święty Augustyn w swoim komentarzu do psalmu 73. W tym psalmie czytamy takie słowo: Byłem przed Tobą jak juczne zwierzę, lecz ja zawsze będę z Tobą. Święty Augustyn dostrzegał w tych słowach analogię do samego siebie, uginającego się pod ciężarem biskupiej posługi. Jak wiemy, Augustyn wybrał dla siebie życie uczonego. Tymczasem Pan Bóg wyznaczył mu rolę jucznego zwierzęcia, dzielnego wołu, który wbija pług w Bożą rolę tego świata. Psalmista jednak daje tutaj pocieszającą interpretację. Podobnie jak owo juczne zwierzę jest bliskie rolnikowi i pod jego kierunkiem wykonuje dla niego ciężką pracę, tak też i pasterz jest osobą bardzo bliską Bogu, której on zlecił ważną posługę w Kościele. To porównanie kapłańskiej pracy do trudu jucznego zwierzęcia jest bardzo pouczające. Zaprzeć się samego siebie i wziąć swój krzyż oznacza bowiem trudy kapłańskiej posługi, podobne do wysiłku jucznego zwierzęcia. Odpowiedzialna, codzienna, często niełatwa kapłańska praca jest uczestnictwem w krzyżu Chrystusa. I to właśnie jest ów swój krzyż. który trzeba będzie ponieść. Nie trzeba szukać innych krzyży czy krzyżyków. Jak bardzo musi się zaprzeć kochu, żeby wyciągnąć pod górę, po śliskiej drodze, wóz wypełniony ciężarem. Zdarza się nieraz w takiej sytuacji, że koń pada na kolana. A woźnica, który szanuje wysiłek zwierzęcia, też zabiera się o ten wóz i pomaga mu pchać. Praca kapłańska, do której podchodzi się w sposób odpowiedzialny, także wymaga takiego zaparcia, takiego wysiłku. I moglibyśmy przywołać wiele przykładów owego zaparcia. Solidne przygotowanie chomiki, katechezy do szkoły, praca z grupami parafialnymi, posługa profesjonalna, niełatwe nieraz relacje w szkole czy na plebanii. To będzie także i zmagania się z sobą samym, aby dochować wierności przyrzeczeniom celibatu. Ale także i miłość nieprzyjaciół, o której mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Widzimy, jak dzisiaj tych nieprzyjaciół przybyło. Atakują oni zajadę nie tylko kapłanów, ale i cały Chrystusowy Kościół. I to wszystko może być takim nieustannym zaparciem się samego siebie. A zwłaszcza wtedy, kiedy przyjdzie nam pracować na jałowej ziemi. I w takich chwilach też będziemy padać na kolana i wołać do tego, który może nam przymnożyć siły, dodać otuchy, czy uchronić przed zniechęceniem. A On będzie z nami zawsze i będzie nam pomagał udźwigać ten ciężar, tak właśnie jak jucznemu zwierzęciu pomaga woźnica. Taka ciężka praca kapłańska jest uczestnictwem w Chrystusowym krzyżu i dlatego prowadzi także do zmartwychwstania. I chociaż często ona będzie niełatwa, to jednak będzie też wielką radością i satysfakcją. Bo przecież nie ma piękniejszego powołania niż być z ludźmi w najistotniejszych sprawach i momentach ich życia i dawać im Boga. Tego ducha ofiary uczy nas także i Eucharystia. Przywołam ponownie kardynała Roberta Saracha, który we wspomnianej przeze mnie książce pisze: w Eucharystii kapłan uczy się logiki swojego celibatu. Występując Bogu w osobie Chrystusa, kapłan ściśle się jednoczy z darem ofiary, składając na ołtarzu całe swoje życie, naznaczone znamieniem ofiary przebłagania. W ofierze eucharystycznej uczy się, co oznacza całkowity dar z siebie. Drodzy bracia, na okres winterze nie zapominajcie nigdy, że zostaliśmy kapłanami przede wszystkim po to, aby celebrować Eucharystię. Wszystko inne, co czynimy jako księża, byłoby pozbawione sensu, gdyby nie odnosiło się do tej wzniosłej tajemnicy. Bo jakiś inny moment naszego życia jest odnioślejszy, piękniejszy, ważniejszy i bardziej nadprzyrodzony, aniżeli ten, w którym nad kawałkiem chleba wypowiadamy te słowa: to jest ciało moje, a nad odrobiną wina to jest moja. Enrico Meli, włoski świecki naukowiec, w euforii Aggiornamento po Soborze Watykańskim II pisał tak: nie zastanawiam się, według jakiej formuły winna być celebrowana msza. Lecz o jedną rzecz cię proszę, kapłanie. Gdy celebrujesz mszę, chcę widzieć na twojej twarzy mękę Chrystusa. Albowiem każda msza to rozdzierający moment śmierci Chrystusa ukrzyżowanego, którą Ty, kapłan, w Chrystusie żywym, realnym, obecnym, wraz z nami odnajdziesz. Jakże piękne i głębokie słowo świeckiej przewodniczącej. Niestety na co dzień bywa różnie. Msza święta może nieraz uciekać na skutek naszego pośpiechu, nieprzygotowania, zatracenia poczucia sakrum, braku skupienia przed celebracją. A to wszystko wpływa negatywnie i na sposób naszego przeżywania Eucharystii, ale i na wiernych, którzy w tej najświętszej ofierze uczestniczą. Nie zapominajmy o tym, że nasza wiara opiera się na sakramentalnych znakach. A my też, jako kapłani, winniśmy być takim czytelnym znakiem, kiedy sprawujemy najświętszą ofiarę. Bo to, jak ją przeżywamy, może kogoś skłonić do refleksji, może kogoś przyciągnąć, a nawet nawrócić. Ale może być i odwrotnie. Może także zgorszyć, czy wręcz podważyć czyjąś wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii. To jest fundamentalna kwestia naszej wiary. Bo to wiara nas prowadzi do Eucharystii, a Eucharystia jest pokarmą naszej wiary. Poprzez nią nasza wiara się objawia i skutecznie działa. Brońmy się więc zawsze, drodzy bracia, przed grzechem banalizowania tajemnicy świętej Eucharystii, kiedy przechodzi ona przez nasze ręce. I wreszcie trzecie filary naszego kapłaństwa. Winna być Maryja. Chyba można użyć takiego stwierdzenia, że do pięknego kapłaństwa idzie się przez Ducha Maryjnego, którego zdobywa się, budując bliską więź z Matką Kapłanów. Bo to ona uczy nas otwartości na wolę Bożą i odwagi w jej wypełnianiu. Ona pokazuje, jak dzielić się z innymi Ewangelią, gdyż sama dała temu wyraz, spiesząc do krewnej Elżbiety, aby zaświadczyć o wielkich dziełach, które Pan jej uczynił. Dzięki Maryi kapłan staje się bardziej wrażliwy na potrzeby innych, gdy patrzy na Maryję w Kanie Galilejskiej. Uczy się cierpliwie znosić trud i cierpienie, kiedy patrzy na Maryję pod krzyżem. Maryja oczekująca wraz z apostołami w Wieczerniku na zesłanie Pocieszyciela jest dla kapłana wzorem otwartości na działanie Ducha Świętego. Wierni oczekują, że kapłan będzie dla nich ojcem, ale poniekąd także i matką. Potrzebują rady, wsparcia, nierzadko też współczucia, empatii w słuchaniu i przejrzystości w działaniu. Tylko kapłan Maryjny może sprostać tym oczekiwaniom pod warunkiem, że jego posługa będzie odzwierciedleniem Maryjnej opieki nad swoimi dziećmi. Chyba dla nas takim najwspanialszym przykładem tego maryjnego wymiaru kapłaństwa był święty Jan Paweł II, który nie tylko swoim zawołaniu do ustus, ale całym swoim życiem potwierdza swoje oddanie Matce Najświętszej. Bardzo pięknie tę bliską więź miłości pomiędzy kapłanami a Maryją ujął papież Benedykt XVI w czasie audiencji generalnej 12 sierpnia 2009 roku. Mówił tak: owa szczególna więź macierzyństwa istniejąca między Maryją i prezbiterami stanowi pierwotne źródło, zasadniczy powód upodobania, jakie znajduje w każdym z nich. Maryja miłuje ich faktycznie z dwóch powodów. Ponieważ bardziej przypominają Jezusa, największą miłość jej serca i oni również, tak jak ona, zaangażowani są w misję głoszenia Chrystusa, świadczenia o nim i dawania do świata. Niech tego Ducha Maryjnego, drodzy bracia, nigdy wam też nie zabraknie. I powoli zbliżamy się do końca. Nadszedł więc czas na życzenia. Cieszymy się, drodzy bracia, dzisiaj waszym kapłaństwem i czujemy się trochę tak, jak rodzice, którzy odprowadzają swoje dzieci wyjeżdżające z domu, aby rozpocząć samodzielne życie. W sercach rodziców tak nie tkwi. Zazwyczaj radość łączy się z jakąś nutą niepokoju o swoje pociechy, o to, jak sobie poradzą. I z nami dzisiaj jest troszkę podobnie. Radość z waszego kapłaństwa przeplata się z troską o to, abyście byli Bożymi świętymi kapłanami i całym sobą dawali innym Jezusu. Abyście byli pokorni i ofiarni. Nie lękali się Chrystusowego krzyża, a Eucharystia zawsze stanowiła centrum waszego kapłańskiego życia. Matka Najświętsza z nich była dla was nie tylko wzorem, ale i oparciem. I w tych słowach zawarte są także i nasze życzenia.